Rozdział 31. Ucieczka. Jak to Lord de Winter przewidział, rana Milady nie była niebezpieczna, skoro tylko została sama z kobietą przywołaną przez barona, która rozbierała ją pośpiesznie, uznała za właściwe otworzyć oczy. Potrzeba było jednak grać rolę słabej i cierpiącej. Nie było to trudne dla tak wytrawnej komediantki. Oszukała też kompletnie prostą kobietę, która pomimo usilnej prośby Milady uparła się, że będzie przy niej siedzieć całą noc. Lecz obecność dozorczyni nie przeszkadzała Milady rozmyślać. Nie ulegało wątpliwości, że Felton został przekonany i należał do niej zupełnie. Gdyby anioł z nieba zstąpił i potępiał Milady, on w takim usposobieniu jak obecnie wziąłby go za wysłańca z piekła. Milady uśmiechała się, myśląc o tym, albowiem Felton był teraz jej jedyną nadzieją, jedynym sposobem ocalenia. Lord de Winter może go jednak podejrzewać, może nad nim czuwać. Około 4 z rana zjawił się doktor. Rana już się zasklepiła, doktor nie mógł zbadać jej głębokości. Poznał tylko po pulsie chorej, iż jest bardzo mało znacząca. Rano Milady, pod pozorem, że całą noc nie spała i potrzebuje spoczynku, odprawiła kobietę czuwającą przy niej. Spodziewała się zobaczyć Feltona w porze śniadania, lecz Felton nie przyszedł. Czyż jej obawy się sprawdziły? Miał, żeby Felton nie dopisać w chwili stanowczej? Tylko jeden dzień jej pozostał. Lord de Winter oznajmił, że odstawi ją na okręt dnia 23, a oto poranek 22. Pomimo to czekała cierpliwie do południa. Obiad przyniesiono jej o zwykłej godzinie. Milady ujrzała wtedy z trwogą niesłychaną, że już inni żołnierze jej pilnują. Zapytała nieśmiało, co się dzieje z Feltonem. Odpowiedziano, że Felton przed godziną wyjechał gdzieś na koniu. Starała się dowiedzieć, czy baron znajduje się w zamku. Żołnierz odpowiedział, że tak i że ma rozkaz uprzedzić go, jeżeli uwięziona pragnęłaby z nim pomówić. Milady odparła, że czuje się zbyt słaba w tej chwili, a jej jedynym życzeniem jest samotność. Żołnierz wyszedł, pozostawiając obiad na stole. Feltona oddalono, straszy zamieniono, nie ufano więc Feltonowi. Był to okrutny cios dla uwięzionej. Zostawszy sama, podniosła się. Łóżko, na którym leżała przez ostrożność, a także aby myślano, że jest ciężko ranna, piekło ją jak gorący trzon. Rzuciła okiem na drzwi. Baron kazał przybić deskę w miejscu, gdzie było okienko. Bał się z pewnością, aby przez otwór nie uwiodła straży jakąś szatańską sztuczką. Milady uśmiechnęła się. Mogła zatem nie hamować uniesień, bo jej nie obserwowano. Biegała po pokoju jak furiatka lub jak tygrysica zamknięta w żelaznej klatce. Gdyby choć nóż zostawiono, byłaby pomyślała z pewnością nie o zabiciu siebie samej, lecz tym razem o zamordowaniu barona. O 6 wieczorem wszedł Lord Winter, uzbrojony kompletnie. Człowiek ten, uważany dotąd przez Milady za szlachcica dosyć głupkowatego, stał się znakomitym dozorcą więziennym. Jedno spojrzenie na Milady odkryło mu stan jej duszy. Oho, powiedział. Nie zabijesz mnie dziś jeszcze, moja pani. Nie masz już broni, a przy tym ja mam się na baczności. Zaczęłaś przewracać w głowie biednemu Feltonowi. Poddawał się już twoim szatańskim wpływom, lecz chcę go ratować. Nie ujrzy cię więcej. Wszystko skończone. Zbierz swoje manatki, jutro wyjedziesz. Ustaliłem odjazd na dzień 24, lecz myślę, że im prędzej, tym pewniej. Jutro w południe będę już miał w rękach wyrok na ciebie podpisany przez Buckinghama. Jeżeli piśniesz słówko do kogokolwiek, bądź nim wsiądziesz na okręt, mój sierżant roztrzaska ci głowę. Taki ma rozkaz. Jeżeli zaś na okręcie przemówisz do kogoś bez pozwolenia kapitana, tenże kapitan każe cię w morze wrzucić. Do widzenia. Jeszcze jutro zobaczę cię i pożegnam na wieki. To powiedziawszy, baron się oddalił. Milady słuchała tych pogróżek z uśmiechem pogardy na ustach, ale ze straszną wściekłością w sercu. Podano kolację. Milady czuła potrzebę pokrzepienia sił, nie wiedziała, co może stać się w nocy, która zapowiadała się groźnie. Straszna też burza wybuchła około 10 wieczorem. Milady doznała ulgi, widząc, że stan natury odpowiada temu, co się dzieje w jej duszy. Pioruny huczały w powietrzu, jak wściekłość w jej głowie. Zdawało jej się, że fala przelatując muska jej czoło jak wierzchołki drzew, które pochyla i odziera z liści. Naraz usłyszała stuknięcie w szybę, a przy świetle błyskawicy spostrzegła twarz mężczyzny poza kratami. Poskoczyła do okna i otworzyła.
— Felton! — krzyknęła. — Jestem ocalona!
— Tak — rzekł Felton. — Lecz cicho, na Boga. Potrzebuję czasu na przepiłowanie kraty. Uważaj tylko, aby cię nie dostrzeżono przez otwór we drzwiach.
— O, to dowód, że Bóg jest z nami, Feltonie — odparła Milady.
Zabili dziś otwór deską. To dobrze, Bóg im rozum odebrał, rzekł Felton.
Cóż mam robić? Zapytała.
Nic, nic, zamknij okno. Połóż się spać lub przynajmniej połóż się do łóżka w ubraniu. Jak skończę, zastukam w szybę. Lecz czy będziesz w stanie iść za mną?
O, tak.
A twoja rana?
Boli mnie jeszcze, lecz nie przeszkodzi w ucieczce.
Bądź gotowa na pierwsze wezwanie.
Milady zamknęła okno, zgasiła lampę i według zalecenia Feltona wsunęła się pod kołdrę. Pośród huku burzy słyszała zgrzyt piły o żelazo. Tak leżała godzinę, bez tchu prawie, oblana potem, sercem zamierającym ze strasznej obawy na każdy najmniejszy ruch, jaki dochodził z korytarza. Są w życiu godziny długie jak lata. Nareszcie Felton zastukał. Milady wyskoczyła z łóżka i pobiegła otworzyć. Dwie kraty wypiłowane dawały możliwe przejście.
Czy jesteś gotowa? Zapytał Felton.
Tak. Czy mam zabrać coś z sobą?
Złoto, jeżeli je posiadasz.
Na szczęście nie zabrano mi tego, co miałam.
Tym lepiej, bo ja użyłem swego na wynajęcie barki.
Weź to,
rzekła, podając mu worek luidorów, który Felton wziął i rzucił go na dół pod mur.
Teraz, rzekł, czy chcesz wyjść?
Jestem.
Milady stanęła na fotelu i przesunęła się do połowy ciała przez okno. Ujrzała młodego oficera wiszącego nad przepaścią na drabinie sznurowej. Pierwszy raz w życiu zlękła się jak prawdziwa kobieta. Przepaść ją przeraziła.
Spodziewałem się tego, rzekł Felton.
To nic, odparła Milady. Zejdę z zamkniętymi oczami.
Czy ufasz mi pani?
O, jeszcze się pytasz?
Złóż ręce na krzyż.
Tak, dobrze.
Związał jej ręce chustką, a potem z wierzchu mocnym sznurem.
Co robisz?
Zapytała Milady zdziwiona.
Załóż mi ręce na szyję i nie bój się niczego.
Stracisz równowagę i spadniemy w przepaść oboje.
Bądź spokojna, jestem marynarzem.
Nie było chwili do stracenia. Milady zarzuciła ręce na szyję Feltonowi i dała się wyciągnąć przez okno. Młody człowiek zaczął schodzić powoli z drabiny. Pomimo ciężaru dwojga ciał, huragan bujał nimi w powietrzu. Naraz Felton stanął.
Co się stało?
Zapytała Milady.
Cicho, rzekł Felton.
Słyszę nadchodzących.
Odkryto nas.
Nastała chwilowa cisza.
Nie,
rzekł Felton.
To nic nie znaczy. No, a ten szmer?
Patrol idzie zwyczajną drogą.
Którędy będzie przechodzić?
Pod naszymi nogami.
Spostrzegą nas.
Nie, bo już się nie błyska.
Potrącą o koniec drabiny.
Na szczęście jest za krótka, o 6 stóp.
Nadchodzą już, mój Boże.
Cicho.
I oboje pozostali zawieszeni, bez ruchu, bojąc się odetchnąć, o 20 stóp ponad ziemią, gdy żołnierze przechodzili pod nimi, śmiejąc się i rozmawiając głośno. Patrol przeszedł, słychać było odgłos oddalających się kroków i coraz cichszy szmer głosów.
O, teraz,
odezwał się Felton.
Jesteśmy ocaleni.
Milady westchnęła i zemdlała. Felton nie przestawał opuszczać się. Gdy począł już koniec drabiny i próżnię pod nogami, uczepił się silnie rękami i tak stąpił na ostatni szczebel, następnie zwisł w powietrzu, puścił drabinę i stanął na ziemi. Nachylił się, podniósł woreczek ze złotem i ujął go w zęby. Potem wziął Milady na ręce i oddalił się szybko w przeciwną stronę niż patrol. Niedługo zmienił kierunek, zszedł na dół pomiędzy skałami i przybywszy na brzeg morza, gwizdnął donośnie. Odpowiedziano mu podobnie. 5 minut potem ujrzał barkę wiosłowaną przez 4 ludzi. Statek zbliżył się do wybrzeża, ale nie mógł dotrzeć do lądu. Felton wszedł po pas w wodę, nie chcąc powierzyć nikomu drogiego ciężaru.
Dalej, odbijać, rzekł Felton.
I płynąć jak najśpieszniej. 4 ludzi rzuciło się do wioseł, lecz morze było zanadto wzburzone, aby mu mogli podołać. Noc ciemna i burzliwa osłoniła płaszczem uciekających. Nie widać było lądu, a tym bardziej niepodobna było dojrzeć barki z wybrzeża. Podczas gdy łódź oddalała się popychana siłą wioseł, Felton odwiązywał sznur, a potem chustkę krępujące rączki Milady. Następnie, gdy ręce były już wolne, zaczerpnął wody morskiej i zlał jej całą twarz. Milady westchnęła i otworzyła oczy.
Gdzie jestem?
Wyrzekła.
Ocalona,
odparł młodzieniec.
Ocalona, ocalona,
zawołała.
Tak jak widzę niebo, Widzę morze, powietrze, którym oddycham. Wszystko mówi mi o wolności. Ach, dzięki. Dzięki ci, Feltonie.
Młodzieniec przycisnął ją do serca.
Co to się stało z moimi rękami?
Zapytała Milady.
Mam takie uczucie, jak gdyby były zgruchotane.
Niestety, rzekł Felton, patrząc na te śliczne rączki i kiwając głową z rozrzewnieniem.
O, to nic nie znaczy, zawołała Milady. Przypominam sobie teraz wszystko.
Potem zaczęła szukać dokoła siebie. On jest tam, rzekł Felton, trącając nogą worek ze złotem. Zbliżano się do statku stojącego na pełnym morzu. Majtek na straży odezwał się. Odpowiedziano mu z barki.
Co to za statek?
Zapytała Milady.
Ten, który nająłem dla ciebie. Dokąd on mnie zawiezie?
Dokąd zechcesz, bylebyś kazała wysadzić mnie na ląd w Portsmouth.
Co masz do czynienia w Portsmouth?
Zapytała. Muszę wykonać polecenie lorda de Winter. Odrzekł z zagadkowym uśmiechem.
Jakie polecenie? Czyż nie rozumiesz? Nie, wytłumacz mi proszę.
Nie ufał mi, więc zapragnął sam cię pilnować, a mnie wysłał do Buckinghama, żeby podpisał twój wyrok na deportację.
Jeżeli ci nie ufał, jak mógł ci powierzyć ten wyrok?
Myślał, że nie wiem, co wiozę.
To prawda. Jedziesz więc do Portsmouth.
Muszę się śpieszyć. Jutro 23 i Buckingham odpływa z flotą.
Jutro już? A dokąd się udaje?
Do La Rochelle.
Nie powinien odpłynąć.
Zawołała Milady, zapominając zwykłej roztropności. Bądź spokojna, odparł Felton. Nie odpłynie. Milady zadrżała z radości, czytała w głębi serca młodego człowieka. Śmierć Buckinghama wypisana tam była wyraźnie.
Feltonie, rzekła, jesteś wielki jak Juda Machabeusz. Jeśli umrzesz, ja umrę z tobą razem. To wszystko, co powiedzieć ci mogę.
Cicho, rzekł Felton. Już przybyliśmy. Przybijano do statku. Felton wstąpił pierwszy na drabinę i podał rękę Milady, a majtkowie ją podtrzymywali, ponieważ morze było jeszcze bardzo wzburzone. Kapitanie, przemówił Felton, oto osoba, o której ci mówiłem. Odprowadzisz ją z całą troskliwością do Francji. Za cenę 1000 pistoli, odrzekł kapitan.
Wyliczyłem ci już 500.
Prawda? Rzekł kapitan.
Oto jest drugie 500. Odezwała się Milady, biorąc worek ze złotem.
Nie, rzekł kapitan. Teraz nie wezmę. Dałem słowo temu młodemu panu. Drugie 500 pistoli należy mi się dopiero po przybyciu do Buloń.
A przybędziemy tam?
Cali i zdrowi, rzekł kapitan. Zaręczam honorem Jakuba Butlera.
Dobrze więc, rzekła Milady. Jeżeli dotrzymasz słowa, to nie 500, a 1000 pistoli dostaniesz ode mnie.
Niech żyje piękna pani, zawołał kapitan. Niech Bóg raczy zsyłać często tak zacne osoby, aby mógł im usłużyć.
A tymczasem, rzekł Felton, płyń z nami do małej zatoki, o której ci już mówiłem.
Kapitan w odpowiedzi wydał stosowne rozkazy, a około 7 z rana mały statek zarzucał kotwicę w oznaczonej zatoce. Ze swej strony Milady utwierdziła Feltona w powziętym zamiarze. Spostrzegła jednak niebawem, że młody fanatyk potrzebował raczej, aby miarkowano jego zapał. Ułożono, że Milady będzie oczekiwać Feltona do 10:00. Jeżeli o tej godzinie nie będzie z powrotem, wyruszy sama. Wtedy, przypuszczając, że będzie wolny, podąży do Francji i tam połączy się z nią w klasztorze karmelitek w Bettine.